Godzina 8:17, a my staramy się o tak połączyć z ambasadorem Polski w Szwajcarii. Tak, już mamy połączenie. Jakub Kumoch jest przy telefonie, ambasador RP w Szwajcarii. Halo, halo, słyszymy się?
Wywiad wnet.
A przy telefonie jest pan Jakub Kumoch, ambasador Rzeczpospolitej Polski w Szwajcarii. Halo, halo, słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry państwu.
Izraelczycy zrobili wielką pracę dziennikarską. Nowe informacje w sprawie listy Ładosia. Pan dowodził grupą badaczy, którzy tę listę Ładosia kompletowali, ale tak jak sam pan informuje, tak jak pan sam mówi, bardzo dużo nowych informacji, które opublikowali izraelscy dziennikarze. Powiedzmy coś więcej na temat listy Ładosia i tej pracy dziennikarzy z Izraela.
Przede wszystkim dziennikarz z Izraela, Eldad Beck, korespondent berliński dziennika Izrael Hayom, wyszedł poza listę Ładosia. Okazuje się, że może nie okazuje się, tylko już wykonał wielką pracę dziennikarską, ponieważ dotarł do tak zwanych depesz Ładosia, czyli depesz, które były wysyłane przez cały czas, przez cały okres wojny z polskiego poselstwa w Bernie i do różnych innych ambasad, do rządu w Londynie, które bardzo dobrze dokumentują Holokaust, po pierwsze, po drugie pokazują ogrom wysiłku polskiego rządu na rzecz ratowania Żydów, właśnie ogrom wysiłku polskiego MSZ-u tak naprawdę. To jest też same listy Ładosia. Lista Ładosia to jest lista trzech osób, które otrzymały nielegalne paszporty latynoamerykańskie sfabrykowane przez polskich dyplomatów w Bernie. Ona obecnie liczy 3262 nazwiska i rośnie, bo wiemy, że takich ludzi było około 10 tysięcy. Natomiast Ładoś, mój poprzednik Aleksander Ładoś, który był ambasadorem czy posłem w Szwajcarii w latach 40-45, ratował również ludzi na bardzo różne inne sposoby. I tu właśnie pokazał artykuł w Israel Hayom.
Jak pan zapoznawał się z tymi dokumentami, to co najbardziej było takiego odkrywczego, co najbardziej pana zdziwiło podczas przeglądania dokumentów, podczas tej całej pracy?
To jest bardzo dużo aspektów. Ja mógłbym o tym godzinami mówić. Ja mogę tylko powiedzieć, że przede wszystkim od samego początku operacje ratunkowe prowadzone przez Aleksandra Ładosia miały poparcie rządu, a przynajmniej cieszyły się olbrzymim wsparciem. To nie było tak, że tylko jedna ambasada polska wpadła na pomysł fałszowania paszportów i ratowania w ten sposób ludzi. Również trzeba przyznać, że wiedział o tym rząd od bardzo wczesnej fazy, że wiedział o tym dwóch kolejnych ministrów spraw zagranicznych, że wspierały również inne placówki i inne instytucje państwa polskiego. Niektóre rzeczy są bardzo mocno, wstrząsające, tak. Widać bardzo bliskie relacje polskiego rządu i organizacji żydowskich. To nie wygląda tak jak w niektórych publikacjach naukowych, czy w niektórych opracowaniach to typu publicystycznego. Co najmniej dwie duże organizacje, w tym Światowy Kongres Żydów, bardzo, bardzo blisko współpracowały z ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie. Widać tam wzajemne zaufanie, pomoc przy całej operacji. No to, co zrobili Izraelczycy, czy to, co zrobił Eldad Beck po wielu godzinach pracy, no, budzi mój głęboki szacunek. To jest najwybitniejsze dziennikarstwo, w którym tak naprawdę już nie chodzi o jakąś publicystyczną tezę, tylko po prostu o pokazanie faktów. On pokazał fakty. Te fakty są czasami dla mnie również przerastają to, o czym co do tej pory wierzyłem. No nie wiedziałem, że polski rząd próbował na przykład ewakuować wszystkich swoich żydowskich obywateli z Włoch w czasie wojny.
I jak pan teraz patrzy jako ambasador, jako człowiek, który dokonał tak dużej pracy, na słowa prezydenta Rosji, Władimira Putina, który przypisuje polskiemu ambasadorowi antysemityzm, nazywając go antysemicką świnią i później atakując polski rząd, polskiego premiera i de facto zakłamując całą prawdę historyczną.
No właśnie to jest bardzo dobre chyba w tym momencie, dobrze to pytanie pana w momencie, kiedy powiedziałem o udokumentowaniu pracy przez Eldada Beka. Te dwie rzeczy kontrastują. Z jednej strony mamy dokumenty, z jednej strony mamy cały kontekst historyczny pokazany przez wybitnego izraelskiego dziennikarza, a z drugiej strony mamy po prostu słowa właśnie świnia, sołocz, takie słowo padło, zdaje się. Słowa powiedziane przez człowieka, który historia ma tyle do czynienia, ile ma do czynienia z jej manipulacją. I to oczywiście to jest obrzydliwe i to są rzeczy, które między państwami nie powinny padać. I to, że padają, to świadczy o jakimś dużym kryzysie przywództwa rosyjskiego. Nie chciałbym już tutaj wchodzić w dalsze komentowanie słów prezydenta Putina i tego, dlaczego to robi. Spędziłem za dużo czasu w Rosji, za długo ją obserwuję, żeby nie zauważyć, że stanowisko w sprawie historii Rosja ma bardzo chwiejne, że ono jest okazane wypadkową relacji politycznych między Rosją a danym krajem. Ja sobie całkowicie wyobrażam sytuację, w której gdyby Rosja zdecydowała się na inne stosunki z Europą Wschodnią, to dzisiaj bylibyśmy chwaleni za swoją postawę. Nie ma to naprawdę historycznie żadnego znaczenia. To jest tylko i wyłącznie, takie polityczne bagno.
No ale to polityczne bagno jest bardzo mocno komentowane, jest ożywiona dyskusja.
No tak, to normalne, bo jeżeli ktoś obraża, to musi się liczyć z komentarzami. Natomiast to nie ma żadnej historycznej wartości.
Panie ambasadorze...
Tekst izraelski ma wartość historyczną, bo on pokazuje kilkaset dokumentów i on tak naprawdę pokazuje, że jak się siądzie nad udokumentowanymi przypadkami, nad udokumentowaną polityką polską z czasów II wojny światowej wobec Żydów, no to osiąga się zupełnie inne konkluzje, niż jak się po prostu próbuje Polskę obrazić.
Panie ambasadorze, a co pisze się na temat tej wypowiedzi, na temat relacji polsko-rosyjskich przez te ostatnie dni w Szwajcarii? Ten temat jest zauważany?
Tak, oczywiście, że jest zauważalny i pisze się dokładnie to samo, co bardzo podobne rzeczy to w Polsce. To znaczy, to jest niedowierzanie i oburzenie. I mówię tu o gazetach, które wcale nie są jakoś Polsce szczególnie przychylne, czy automatycznie wpadają w jakiś zachwyt nad Polską. Ja czytam prasę od samego momentu, jak konflikt ze strony rosyjskiej przeszedł ten Rubikon i widzę, że Putin nikogo nie przekonał. Nikogo. Że mówienie o tym, że pakt Ribbentrop-Mołotow nie podzieli Europy jest nie do przyjęcia, może jakieś osoby skrajne gdzieś mogą w to uwierzyć, natomiast wszystkie gazety w zasadzie co najmniej piszą, pakt Ribbentrop-Mołotow to sojusz z Niemcami, który podzielił Europę. Co tu jeszcze więcej dodać? Jak można go bronić? Jak w jaki sposób można udowodnić, że Związek Sowiecki wyłącznie bronił się przed Niemcami hitlerowskimi, potem musiał zawrzeć z nimi sojusz wojskowy, potem musiał podzielić Polskę, napaść Finlandię, napaść, ścielić kraje bałtyckie, szantażować Rumunię i tak naprawdę zniszczyć życie milionom ludzi w Europie. To jest taki absurd, że tego po prostu się po prostu w żadnym zachodnim kraju nikt nie weźmie na poważnie.
Bardzo dziękuję. Pan Jakub Kumoch, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Szwajcarii, był
dziękuję
gościem
bardzo.
Poranka Wnet, godzina 8:26, a my, drodzy państwo, posłuchajmy Tiny Turner i Davida Bowiego, bo oni śpiewają właśnie o tej nocy, o dzisiejszej nocy, o tej wyjątkowej nocy. Dzisiaj odchodzimy, żegnamy stary rok, odchodzi on w niepamięć, witamy nowy 2020 rok. Godzina 8.31, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studiu jest już kolejny gość, pan Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Ja dzisiaj od początku Poranka Wnet mówię o serialu. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale na pewno wydarzenia związane z relacjami polsko-rosyjskimi nie ucichną i w najbliższym czasie to się szybko nie skończy. Mamy kolejną odpowiedź na stanowisko polskiego rządu, na stanowisko pana premiera Mateusza Morawieckiego. No a teraz głos zabrał m.in. szef Komisji Spraw Zagranicznych Leonid Słucki i przewodniczący Dumy Rosyjskiej Wiaczesław Wołodina. Myślę, że powinniśmy przytoczyć te słowa. Agencja TASS cytuje słowa Słuckiego. Oświadczenie ambasador USA w Polsce, bo wiemy, że pani Mosbacher skrytykowała to, co Rosjanie powiedzieli. W Polsce o spisku Stalina i Hitlera nie jest tylko niezręczne, zachęca także Warszawę do dalszego wysuwania historycznych kłamstw i do wandalizmu państwowego. Słucki także informuje, że rusofobia zmienia się z histerii w bluźnierstwo. Szkoda, że taka opinia pada ze strony kraju, który uczestniczył w koalicji antyhitlerowskiej. Zanim wyślecie ambasadora do jakiegoś kraju, zainteresujcie się jego znajomością historii państwa, w którym będzie pracował. Spodziewał się pan aż tak mocnych, ostrych słów, określeń ze strony rosyjskiej dyplomacji?
Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, dlatego że rosyjska dyplomacja znana jest z tego, że działa metodami bardzo ostrymi i bardzo brutalnymi często, ale zwykle odbywa się to z zimną kalkulacją. Te działania są z góry zaplanowane i to nie dają się ponosić emocjom.
Wczorajsza
sytuacja, kiedy po wypowiedzi ambasador Mosbacher, ambasada Rosji w Warszawie w taki bardzo niegrzeczny sposób ją zaatakowała. Sposób, który jest niegrzeczny nawet między zwykłymi użytkownikami Twittera, a co dopiero w dyplomacji. To są zachowania niespotykane. Wieczorem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji w serii tweetów zaczęło zarzucać Stanom Zjednoczonym, że w zasadzie były w koalicji z Hitlerem i rozpętały II wojnę światową przez różne firmy amerykańskie. Więc to pokazuje jakaś taka nerwowość, no, tego rodzaju uwagi, że zastanówcie się, kogo wysyłacie. Powiem tak, Rosja też mogłaby się, myślę, że mógłbym mówić, że Rosja też powinna się zastanowić, kogo wysyła na placówki, natomiast jestem przekonany, że Rosja bardzo dokładnie zaplanowała to, kogo wysyła na placówki. Myślę, że postawa ambasadora Andrzejewa jest elementem polityki rosyjskiej. To nie jest jakieś jego samowolne działanie. Te reakcje jednak pokazują, że w tej wojnie informacyjnej, w tej wojnie narracyjnej Rosjanie bardzo mocno przegrywają. Oni prawdopodobnie liczyli na to, że uda im się doprowadzić do sytuacji, w której dla zachodniej opinii publicznej, amerykańskiej, europejskiej, to będzie postrzegane jak jakiś tam konflikt o historii między Polską a Rosją, w którym nie do końca wiadomo, o co chodzi. Okazało się, że bardzo mocno się przeliczyli.
No, pan mówi o tym, że się przeliczyli, ale jeszcze spójrzmy na to, co właśnie ambasada Rosji w Polsce dokładnie napisała odnośnie oświadczenia prezesa Rady Ministrów. Nie ma dla nas nic nowego, czytamy we wstępie. Nic nie zostało powiedziane o pojednawczej polityce prowadzonej przez mocarstwa zachodnie i Polskę wobec hitlerowskich Niemiec do 1939 roku. Ten okres do 1939 roku jest dla Rosji teraz orężem w tej wojnie informacyjnej.
Jeśli Rosja zamierza używać okresu do 1939 roku jako
broni,
to sądzę, że to jest zła decyzja, dlatego że Rosja do 1939 roku współpracowała z Niemcami na dużo, dużo dłużej niż jakiekolwiek inne państwo. W ogóle nie ma mowy o współpracy zresztą z hitlerowskimi Niemcami Polski. Pewne pakty zwykłe w dyplomacji, każde państwo podpisywało pewne porozumienia przed wojną, ale to nie były żadne sojusze wojskowe czy porozumienia o współpracy w odróżnieniu od Rosji. Przecież Rosja jeszcze w latach 20. wbrew postanowieniom Traktatu Wersalskiego szkoliła wojska niemieckie i pomagała Niemcom budować tą machinę wojenną, która potem spowodowała II wojnę światową.
Panie ministrze, w tym stanowisku, tych stanowisk w ogóle jest bardzo dużo i w tym wszystkim można się trochę pogubić, bo to chyba też na tym zależy Rosjanom, żeby ten chaos informacyjny był jak największy, ale informują oni, że za zmiażdżenie na froncie sowiecko-niemieckim 3/4 sił Hitlera kraje wolnej i demokratycznej Europy, w tym nasz kraj, powinny być zobowiązane Związkowi Radzieckiemu. I ta narracja utrzymuje się od dłuższego czasu. Ona się utrzymuje od rocznicy, 80. rocznicy wybuchu wojny, II wojny światowej przecież.
Ale przecież nikt nie neguje tego, że w pewnym momencie Związek Radziecki zmienił stronę i przystąpił do koalicji antyhitlerowskiej. Nikt tego nie podważa, bo to jest oczywisty fakt. Natomiast jeśli Rosja twierdzi, że tam w tym oświadczeniu ambasadora jest coś takiego, że tam w tych słowach premiera Morawieckiego nie ma nic nowego.
Tak, że nic nie
oczywiście, że nie ma nic nowego, tak. Bo to są oczywiste dla nas fakty, które jednak mam wrażenie są właśnie w Rosji pomijane. No, jeśli Rosja próbuje wmawiać światu, że pakt Ribbentrop-Mołotow był jakimś tam paktem o nieagresji, który w zasadzie był ostatnim paktem podpisanym tego rodzaju w Europie, no był ostatnim paktem, bo tydzień później wybuchła wojna.
Ale obwiniają nas prostą o wywołanie drugiej wojny światowej.
Trudno nawet komentować poważnie. No jak można komentować poważnie słowa, które przypisują Polsce, która była największą i pierwszą ofiarą, największy procent ludności polskiej został wymordowany przez hitlerowskie Niemcy i przez sowiecką Rosję. Współudział w wywołaniu wojny. Jest to absurdalne po prostu.
Panie ministrze, wątek antysemicki pojawił się w wypowiedzi Władimira Putina. Wiemy, jeżeli chodzi o postać ambasadora w III Rzeszy Józefa Lipskiego. Pojawiają się liczne komentarze, że taka narracja nie jest przypadkowa. Mówią niektórzy komentatorzy, politycy, że ma to związek z obchodami wyzwolenia obozu w Auschwitz. I pytanie pierwsze. Dlaczego te obchody są po pierwsze rozdzielone? Dlaczego nie ma jednych wspólnych obchodów? Są 23 stycznia w Izraelu, 27 stycznia w Polsce. I czy pan widzi tutaj właśnie jakąś koincydencję w tym, że tam mogą paść jeszcze mocniejsze słowa o polskim antysemityzmie? Bo wiemy, że Władimir Putin się wybiera na te obchody.
Obchody nie są rozdzielone. Obchody odbywają się 27 stycznia w Auschwitz. W Jerozolimie odbywa się po raz piąty konferencja poświęcona Holokaustowi. To nie jest nic nowego. Po prostu w tym roku ona została wzmocniona przez zaproszenie głów państw. Dlaczego Putin się tam wybiera, nie wybiera się do Polski? Myślę, że to rzeczywiście jest element takiej narracji, próby zainstalowania takiej narracji, że Polska była sojusznikiem Hitlera. Tak najprościej można to określić. Tego rodzaju oskarżenia wobec nas padają. Putin dostrzegł, że są takie środowiska, które próbują Polsce tego rodzaju rzeczy zarzucać i uznał, że jeśli on będzie robił to samo, to te środowiska staną się dla niego sojusznikiem i Polska zostanie w ten sposób międzynarodowo osłabiona. Z jego punktu widzenia to jest niezwykle ważne, nie z powodów historycznych, ale z powodów jak najbardziej dzisiejszych, bo Polska jest państwem, które najmocniej opowiada się za zdecydowanym kursem wobec Rosji i gdyby nie postawa Polski, to prawdopodobnie dzisiaj nie byłoby już sankcji unijnych i prawdopodobnie również amerykańskich.
Czy my jako Polacy, czy pan jako wiceminister, czy my jako czy pan jako przedstawiciel MSZ-u nie obawia się właśnie, że taka narracja tam wybrzmi, że teraz jesteśmy odpowiedzialni za wywołanie II wojny światowej, a co za tym idzie, jesteśmy współodpowiedzialni za Holokaust?
Myślę, że możemy się spodziewać z dużym prawdopodobieństwem, że Rosja tego rodzaju próby będzie podejmowała, natomiast te ostatnich kilka dni dobrze pokazuje, że skuteczność tej narracji rosyjskiej jest bardzo ograniczona. Wszystkie artykuły prasowe, mamy takie wstępne dane, które pokazują, jakie zasięgi osiągały słowa Władimira Putina wypowiedziane przed świętami Bożego Narodzenia. I jakie zasięgi osiągała wczorajsze, przedwczorajsze oświadczenie premiera Morawieckiego, reakcje na to dalsze także, a także jaki był ton tych wszystkich publikacji. Tutaj zarówno liczbowo to dociera do znacznie większej grupy ludzi, jak jeśli chodzi o ton tych publikacji, ten ton zasadniczo się różni. Słowa Putina były traktowane w najlepszym razie dla niego, z taką ostrożną neutralnością, było to czysto informacyjne. To
jeżeli takie słowa padłyby albo padną podczas tych obchodów, czy tej konferencji w Jerozolimie, jak my mamy się bronić? Jeżeli taka narracja, mimo tych wszystkich zasięgów, o których pan mówi, mimo tej całej polityki historycznej, którą państwo prowadzą, padną, no to jakie powinny być polskie działania? No bo trzeba się jakoś na to zabezpieczyć.
A więc sądzę, że z tego właśnie powodu, o którym mówiłem, że te słowa, kiedy narracja dla Putina jest zdecydowanie niekorzystna. On jest opisywany nawet przez polityków niechętnych Polsce, czy polskiemu rządowi, takim jak na przykład Guy Verhofstadt, że to, co Putin robi, jest szaleństwo, że to jest próba manipulowania, fałszowania historii. Jeśli tego rodzaju wypowiedzi padną w Jerozolimie, to ja sądzę, że ta reakcja się powtórzy. My oczywiście będziemy działać w tym celu, żeby być na to przygotowanym. Ten efekt w postaci reakcji przedstawicieli państw zachodnich jest też efektem tego, że my od dawna oddziałujemy w ten sposób, informując o tym, jakie są cele polityki dezinformacji rosyjskiej.
Ale dlaczego?
Sądzę, że to będzie się powtarzało.
Wielu na pewno komentatorów, wielu polityków zastanawia się, dlaczego akurat teraz Władimir Putin zaczął takie wątki wyciągać? Dlaczego teraz zaczął mówić o tej polskiej historii?
Myślę, że rocznica wyzwolenia Auschwitz jest właśnie takim pretekstem i cały 2020 rok, w którym będziemy mieć kilka istotnych rocznic, istotnych szczególnie z punktu widzenia dwustronnych relacji z Rosją. Rocznica 10. katastrofy smoleńskiej, rocznica zakończenia II wojny światowej w maju, rocznica Bitwy Warszawskiej w sierpniu. To wszystko będą elementy, to wszystko będą okazje, w czasie których Putin prawdopodobnie, narracja rosyjska będzie taka, że Polska z jakichś powodów, na pewno na przykład w sierpniu jestem przekonany, że usłyszymy, że to Polska wywołała wojnę z bolszewikami i że w zasadzie oni się bronili, próba zdobycia Warszawy była wojną obronną. Tego rodzaju słowa się już pojawiały w poprzednich latach, myślę, że będziemy mieli wzmocnienie. Czyli jesteśmy przygotowani na te
kłamstwa. I Putinowi całkowicie nie zależy na dobrych relacjach z Polską.
Myślę, że Putinowi zależy przede wszystkim na tym, żeby osłabić Polskę międzynarodowo, bo to może sprawić, tak, gdyby mu się to powiodło, to by sprawiło, że zachodnia opinia publiczna, która żyjąc dalej od Rosji nie jest świadoma tego zagrożenia tak na co dzień, byłaby bardziej skłonna do tego, żeby przeprowadzić coś w rodzaju resetu. Takie głosy się pojawiają w polityce zachodniej, że czas na to, żeby te sankcje zdjąć, bo one tak naprawdę nie działają. One działają bardzo dobrze. Gospodarka rosyjska jest w bardzo złym stanie, w dużym stopniu dzięki sankcjom.
Panie ministrze, pojawiły się także takie głosy, że lepiej było zaprosić Rosjan na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To był błąd, że Polska nie zaprosiła nikogo ze strony rosyjskiej. Powinien tam być ktoś i słuchać, co Polska ma do powiedzenia. Niektórzy wyciągają takie wnioski, że to jest jeden z powodów, dlaczego akurat tak się dzieje.
Czyli gdyby Władimir Putin był w Warszawie czy na Westerplatte 1 września, to wysłuchałby, co Polska ma do powiedzenia i dzisiaj byłby człowiekiem, który przeprasza za pakt Ribbentrop-Mołotow i uznaje winę Związku Radzieckiego. No, odważna teza. Wydaje mi się, że jeśli ktoś uważa, że zaproszenie czy obecność
tak,
Putina...
Tak, to mówił akurat prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki.
No to myślę, że źle ocenia sytuację międzynarodową, bardzo delikatnie mówiąc. Słowa Putina nie wynikają z tego, że on został niezaproszony czy pominięty przy jakiejś uroczystości. To jest element polityki rosyjskiej długofalowej. Zaproszenie go na jedną czy drugą uroczystość niczego by tu nie zmieniło.
Dobrze, panie ministrze, to jakie działania teraz będą państwo jako MSZ podejmować na to, co w bardzo mocnych słowach mówią przedstawiciele rosyjskiej dyplomacji?
Będziemy kontynuować to, co robimy od dłuższego czasu, bo to się tak naprawdę przecież nie zaczęło teraz, tylko już mieliśmy początek takich prób fałszywej narracji od sierpnia i września, czyli właśnie od rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Jakie konkretne działania teraz?
Będziemy przypominać o faktach. Będziemy informować światową opinię publiczną, skoro Rosja mówi, że w pewnych oświadczeniach nie było nic nowego. Rzeczywiście dla kogoś, kto zna historię, tak jest, ale większość zachodniej opinii publicznej tej historii nie zna szczegółowo. Będziemy o tej historii przypominać i myślę, szczerze mówiąc, że Rosja wyjdzie na tym gorzej. Że próby jej zakłamywania skończą się tym, że światowa opinia publiczna dowie się, jak było naprawdę.
I jeszcze na koniec, jak pan ocenia polskich polityków? I to, no wiadomo, że rząd ma takie stanowisko, ale politycy opozycji stanęli na wysokości zadania, jeżeli chodzi o to wspólne stanowisko, wspólną narrację?
Nie chcę tego komentować specjalnie. Uważam, że znaczna część polityków opozycji stanęła na wysokości zadania. Niektórzy tego nie zrobili, ale nie zamierzam ich krytykować w tym momencie, bo uważam, że wszelkie podziały w tym momencie, także z obu stron, nie chcę, żeby to się zamieniało w wewnętrzny polski spór. Tu akurat kilku polityków opozycji, którzy zwykle wypowiadają się bardzo negatywnie, często w sposób nieuprawniony, zachowało się dobrze i tak niech pozostanie. To jest walka, którą my toczymy i powinniśmy ją toczyć jako jeden naród.
Na pewno takim politykiem jest Donald Tusk, który,
tak, jak najbardziej,
który popiera to, co robi rząd. No i Ann Applebaum, jak wiemy, niezbyt przychylna rządowi dobrej zmiany, powiedziała, że Putin jest kłamcą. Polska interpretacja historii jest po prostu powszechnie uznaną prawdą.
I oby tak pozostało, obyśmy wszyscy, i rząd, i opozycja, w tej sprawie razem ciężko pracowali.
Bardzo dziękuję. Pan Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. A jakie życzenia noworoczne pan ma na Nowy Rok dla naszych słuchaczy i dla MSZ-u?
Chciałbym życzyć, żeby ten Nowy Rok był trochę spokojniejszy niż poprzedni.
Choć no, chyba wiadomo, się nie zapowiada.
Wiadomo, że może być z tym różnie, ale chciałbym życzyć państwu dużo radości, dużo spokoju, wytchnienia i tego, żebyśmy za rok, za 365 dni mogli spojrzeć też i powiedzieć, że to był naprawdę dobry rok.
Bardzo dziękuję. Paweł Jabłoński był gościem Poranka Wnet, 8:47, a my teraz posłuchajmy utworu, który najbardziej rozsławił Quentin Tarantino, Chuck Berry, You Never Can Tell.